Ten człowiek tego nie zrobił. To było moje pierwsze wrażenie. To nie jest typ mordercy.
Czy prokuratura i sądy mogły tak bardzo się pomylić?
Czy od 21 lat w więzieniu siedzi niewinny człowiek?
Zobaczyłem normalnego chłopaka. Normalnego chłopaka, grzecznego, miłego, ale także zmęczonego psychicznie już tym 20-letnim w tamtym czasie okresem odbywania kary.
21 listopada 2004 roku obok klubu Faraon rodzina odnajduje zwłoki 26-letniej Małgorzaty.
Tego samego dnia policja zatrzymała Jarosława Sosnowskiego. Mężczyzna przyznał się do winy, ale podczas procesu zmienił zdanie.
Twierdzi, że został zmuszony do przyznania się. Sosnowski został skazany na 25 lat więzienia.
Prawdę mówiąc, jakby popytać przestępców, to oni wszyscy siedzą za niewinność.
Trochę tych przypadków jest, ile to jest, czy to jest 10%, czy 15%, czy 5%, czy 2%. Nie wiem, bo tego jeszcze nikt nie zliczył, nikt tego nie był w stanie ocenić i oszacować. Natomiast nie wykluczam, że tego typu przypadki się mogły zdarzać, bo do mnie też docierają w tej chwili osoby, które twierdzą, że są niewinne i że siedzą za niepopełnione sprawy.
21 listopada 2025 roku, 21 lat od tragicznej nocy, Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację. Sosnowski będzie miał szansę udowodnić, że tak jak twierdzi, jest niewinny. Michalina Maciaszek
i Krzysztof Polasik. O włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Odcinek pierwszy. Osadzony.
W drodze do więzienia zastanawiamy się, jaki jest Jarosław Sosnowski, jak żył przed wyrokiem i jak od 21 lat znosi pobyt w więzieniu.
Zanim zbadamy szczegóły zbrodni i śledztwa, chcemy lepiej poznać skazanego. Na spotkanie wchodzimy wyposażeni jedynie w dyktafony i odręcznie zapisane notatki. Pozostałe rzeczy zostawiamy w szafce.
Sosnowski wita nas z uśmiechem na twarzy. Jest łysy, ubrany w dresy. Zgadza się opowiedzieć, jak wygląda jego życie w więzieniu.
Mój dzień to jest praktycznie od 20 ponad 1 lat jest taki sam. Praktycznie wstaję za 10:06 rano, ponieważ muszę też się ogarnąć, muszę iść do toalety, załatwić swoje sprawy, bo w każdym zakładzie karnym praktycznie jest apel o 6 rano, także muszę już pościelić łóżko. To jest taka monotonia codziennego naszego życia, gdzie o 6 godzinie wszystko się zaczyna. Ścielenie łóżek, pójście do toalety, załatwienie swoich spraw, umycie rąk, umycie twarzy, później na przykład zajęcia własne, później otwarcie gdzieś tych cel, tego wszystkiego, gdzieś tam telefony, myślenie o tych telefonach, czy moja rodzina już jest na nogach, czy wstała, czy ich nie obudzę. To jest takie życie codzienne. Później czekanie na obiad, później czekanie na kolację, później czekanie za apelem, oglądanie filmów, jakieś meczy, jakieś muzyki. No i takie życie codziennie jest praktycznie tak samo. Od wstawania, toaleta, czekanie, śniadanie, obiad, kolacja. To jest takie właśnie życie, do którego trzeba się dostosować, no bo inaczej jak się nie dostosujemy, to nie przetrwamy, tak?
Jarosław Sosnowski urodził się w 1983 roku. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem w Ciążeniu w gminie Lądek. To czas wysokiego bezrobocia.
Kuzyn Dariusz Haśkiewicz mieszkał tuż obok. Dziś rozmawiamy z nim zdalnie, bo na stałe przebywa za granicą. Według niego Jarek był normalnym chłopakiem.
Grzeczny, uczynny, zawsze bardzo pracowity. Jeżeli ktoś go prosił o pomoc, obojętnie jaką, czy tam, nie wiem, żeby coś, nawet mój tata go prosił czasami o jakąś tam pomoc w jego zakładzie, to Jarek bardzo chętnie pomagał i i naprawdę dobry chłopak.
Znaczy, na pewno pierwszego szczupaka w życiu złapałem z Jarkiem razem. Nie wiem, czy o tym mówi, czy nie, ale to pamiętam, jako, nie wiem, byliśmy dzieciakami, ja tam miałem może 16 lat, czy tam 15 lat, on był kilka lat młodszy, to pamiętam, że właśnie z nim pierwszego szczupaka w życiu złowiłem na rzece Warcie. Mieszkaliśmy tam właśnie bardzo blisko. No i spotkaliśmy się często u babci naszej, też jej tam różne rzeczy robiliśmy, pomagaliśmy, także no było różnych, dużo takich fajnych jakichś tam chwil.
Pamiętam piękne chwile, gdy się kochaliśmy, szanowaliśmy w rodzinie, gdzie mieszkałem w pięknym rodzinnym miejscowości, jakim jest Ciążeń. No, piękne klimaty, piękna przyroda. Byłem najstarszy w rodzinie, musiałem gdzieś pomagać mojej kochanej mamusi, tacie w normalnym dniach, w normalnym życiu, gdzie też pracowałem na czarno, gdzieś musiałem pomagać finansowo też mojej rodzinie, bo też nie układało nam się, nie byliśmy jacyś bogaci, ale powiem, że to w życiu nie jest najważniejsze pieniążki, tylko najważniejsza jest miłość. I w naszym domu zawsze była ta miłość. Nie patrzyliśmy na pieniądze, na wszystko, na inne jakieś rzeczy. I nie narzekam, było piękne, kolorowe życie.
Do zabójstwa doszło w nocy z 20 na 21 listopada 2004 roku. Tego dnia Jarosław Sosnowski i Małgorzata byli na tej samej dyskotece, choć świadkowie nie widzieli, aby spędzali czas razem.
Według ustaleń śledztwa wyszli do pobliskiego zagajnika. Miała to być ich wspólna decyzja.
To tam, tuż przy drodze obok klubu, mieli najpierw odbyć stosunek, a później, kiedy Małgorzata nie chciała go kontynuować, Jarosław miał udusić i zostawić nagą kobietę pod kilkoma gałęziami. Później rzekomo wrócił na dyskotekę i, jak gdyby nigdy nic, spotkał się z kolejną kobietą.
Zaglądamy do akt sprawy, żeby sprawdzić, czy według biegłych Sosnowski mógł być zdolny do takiej zbrodni. Najpierw czytamy treść wywiadu środowiskowego.
Wyniki w nauce miał raczej słabe, ale zdawał z klasy do klasy. Nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Z wojska otrzymał bardzo dobrą opinię służbową. Po wojsku zarejestrował się jako bezrobotny. Alkohol pił, ale nie upijał się. Nie jest uzależniony od narkotyków. W środowisku miał opinię przeciętną, niczym się specjalnie nie wyróżniał. Był karany sądownie za kradzież kołpaka od samochodu. Otrzymał karę ograniczenia wolności, usposobienie i charakter. Zawsze był człowiekiem spokojnym, nikomu nie wchodził w drogę, nigdy nie wdawał się w bójki. Jest osobą towarzyską, lubi nawiązywać nowe kontakty. Na jesieni uratował człowiekowi życie. Odratował starszego pana od powieszenia.
Opinię sądowo-psychologiczną podpisało czterech biegłych.
Na podstawie obserwacji sądowo-psychiatrycznej po przeprowadzeniu szeregu badań psychiatrycznych, psychologicznych i dodatkowych po analizie akt sprawy u Jarosława Sosnowskiego nie rozpoznajemy choroby psychicznej ani niedorozwoju umysłowego. Rozpoznajemy u niego osobowość niedojrzałą emocjonalnie z cechami nieprawidłowymi. Przejawem niedojrzałości emocjonalnej są w przypadku Jarosława Sosnowskiego nieadekwatne reakcje na bodźce stresotwórcze wyrażające się m.in. zakłóceniem emocjonalnej kontroli zachowania. Za rozpoznanie osobowości niedojrzałej emocjonalnie przemawiają następujące cechy: sugestywność, labilność emocjonalna, niska tolerancja na sytuacje stresowe. Niedojrzała emocjonalnie osobowość wynika z młodego wieku badanego. Proces jej kształtowania nie został jeszcze zakończony.
Nie mi to oceniać, ja nie jestem psychologiem, tak? Mówię o swoim doświadczeniu, ale to jest przesympatyczny człowiek, bardzo otwarty, również z opinii psychologicznych, które nawet w aktach sprawy się znajdują, wynikało, że to nie jest typ mordercy. Nie jest typ osoby, która mogłaby przekroczyć pewne granice.
Pełnomocnik Sosnowskiego, radca prawny Adam Jasiński, podkreśla, że przede wszystkim przekonują go brak dowodów co do winy jego klienta, a także liczne błędy w śledztwie. Na ciele ofiary nie znaleziono śladów genetycznych Sosnowskiego, tak jak na jego ciele nie było śladów ofiary. Do tego wątku wrócimy w kolejnych odcinkach.
Profesor nauk społecznych Wiesław Ambrozik z Zakładu Resocjalizacji na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przekonuje, że sama osobowość nie może przesądzać o tym, czy ktoś może być winny lub nie.
Czynników jest bardzo wiele. I teraz oczywiście często do zabójstw czy tych czynów najbardziej brutalnych dochodzi właśnie w sytuacji jakiegoś konfliktu, w sytuacji, w której ani ofiara, ani sprawca nie przewidują tego. nie są w stanie tego przewidzieć. Wiele jest tutaj, dochodzi do tego dość przypadkowo. Jak było w tym przypadku, oczywiście trudno to powiedzieć.
Sosnowski twierdzi, że przyznał się, bo został zmuszony przez policjantów.
Myślę, że to jest możliwe, że w sytuacji właśnie takiego jakiegoś zastraszenia często temu zastraszeniu mogą towarzyszyć różnego rodzaju sugestie, czy też obiecanie, że jak się przyznasz, to zostaniesz lepiej potraktowany. Często te śledztwa, które, no, że tak powiem, wyczerpują człowieka psychicznie, w konsekwencji chcąc się z tej sytuacji jakoś wyzwolić, no, przyznaje się i bierze na siebie to, czego nie zrobił. To jest możliwe.
Zaczęło się tak. To było pomieszczenie bez kamer. To było cały czas drzwi zamykane. My będziemy ci mówić, dyktować wszystko, a ty będziesz i tak powtarzał. Ja mówię, a o co chodzi? Bo jeszcze po paru sekundach, po paru minutach nie powiedzieli mi, o co jestem oskarżony, czy podejrzany. I po chwili mi dopiero mówili, że niby jestem oskarżony o zabójstwo jakiejś młodej dziewczyny. Zaczęli mi wszystko mówić, dyktować, że masz mówić, no wiadomo, były bicia, były strachy, były śmierci mojej mamy, czyli i mojej też, że mnie wywiozą do lasu, że mnie zamordują. Miałem mówić, że znałem Małgorzatę, no bo tak, wszystko mi dyktowali. Ja mówię, jak znałem Małgorzatę, jak nikogo nie znałem, co wy chcecie ode mnie, bo się broniłem. Przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut się broniłem. Mówię, jak znałem, nikogo nie zabiłem, to były, no bo się broniłem, nie mogłem zabić, bo nie zrobiłem tego. I tak, będziesz to mówić, to co my chcemy. Były bicia, były szantaże, były groźby, ktoś mnie popychał, ktoś mnie kopał, ktoś pluł na mnie. To już było po kilkudziesięciu minutach, pękłem.
To jest, nie chcę powiedzieć, jakiś symbol, czy jakaś, czy zrządzenie losu, ale czasami to tak czytam, dlatego że, znaczy, kiedy o tym mówię, to oczywiście przechodzą mi ciarki po plecach, dlatego że w momencie, kiedy Jarek zostaje przywieziony do zakładu karnego, do aresztu śledczego, ja jestem jego szefem.
Senator Grzegorz Fedorowicz, były wiceszef służby więziennej w Polsce, od kilku lat pomaga Sosnowskiemu i jego rodzinie.
W tamtym czasie był szefem aresztu śledczego w Środzie Wielkopolskiej. Chociaż niewiele pamięta z ich spotkania, jest przekonany, że Sosnowski został zmuszony do przyznania się.
Ja użyję słowa, że był torturowany. Były w stosunku do niego użyte niedozwolone metody. Metody, które dzisiaj, myślę, są już niedopuszczalne i to, myślę, że dużo się poprawiło, ale w tamtym czasie, jeszcze w 2004 roku, uważam, że, no, biorąc pod uwagę między innymi to, co Jarek mówi, że on był doprowadzony do sytuacji, w której już nie mógł wytrzymać. On był bity, on był popychany, on był kopany, on był głodzony, nie dawano mu spać. Przez 3 dni nie gaszono mu światła w miejscu, gdzie przebywał. No niestety doszło do tortur.
Tak twierdzi Sosnowski, ale do tej pory żaden sąd tego nie potwierdził.
I on miał wtedy 21 lat. Bardzo młody chłopak. A do tego, gdy poznacie Jarka, gdy z nim porozmawiacie, zobaczycie, jaki to jest chłopak. No to jest całkiem wrażliwy chłopak. I jeszcze teraz, po 21 latach, on zachował tą swoją wrażliwość. Można zobaczyć, jaką jest osobą. Zresztą chłopak, który miał dobrą opinię, który uchodził nawet za takiego trochę tchórzliwego. Jak dzisiaj o nim koledzy opowiadają, z którymi rozmawiałem, to mówią, że to jest chłopak, który właśnie unikał tego typu problemów. Trzymał się z boku tego wszystkiego. Też nie pił alkoholu za dużo. To nie był jakiś zdegenerowany młodzieniec. Miał bardzo dobrą opinię w wojsku. dobry chłopak po prostu.
Jarosław Sosnowski od 21 lat przebywa w więzieniu. Chociaż został skazany za zabójstwo kobiety i próbę gwałtu, to jak podkreśla, nigdy nie został skrzywdzony przez więźniów. Przynajmniej fizycznie.
To było po pierwszej rozprawie gdzieś tam w sądzie okręgowym w Koninie. No, przydarzyła mi się historia, po prostu gdzieś tam mnie na oknach, jak to gwarą więzienną tak, czy krzyczeli na mnie, ja tak powiem normalnie, żeby tego nie puszczać, krzyczeli na mnie, to jest gwara więzienna. Więzienie to jest specyficzne miejsce, nie każdy się to nadaje do tego miejsca. Ja się do tego miejsca nie nadaję, nigdy nie nadawałem, ale muszę przeżyć. Muszę sobie poradzić z codziennością, muszę się do tego miejsca przystosować. Dlatego, że to jest właśnie więzienie i każdy nie patrzy na to, nikt nikomu nie wierzy, bo to jest więzienie. Każdy tylko patrzy z perspektywy dojechać, pobić, skrzywdzić, bo nikt ci nie uwierzy na słowo, bo to jest to miejsce. Każdy więzienie jest tak samo, tego nie da się opisać, co się dzieje, jakie są tu nieraz sytuacje. Dopiero jak są telewizja, media, gdzie ktoś zobaczy dramat, sytuacje, opowieści różnych osób, ale mało jest takich osób, co wierzą, mało jest osób dobrych, które cię wesprzą, porozmawiają, zobaczą i uwierzą. To jest takie miejsce.
Ja myślę, że nawet i krótkotrwały pobyt w więzieniu będzie tak dużą traumą, że to musi pozostawiać jakiś ślad. Reakcji mamy całą masę. To mogą być różnego rodzaju zachowania nerwicowe, przybierające różną postać. To może w konsekwencji doprowadzić do choroby, do chorób psychicznych, tak? Bo środowisko się od niego odwróciło i to może mieć konsekwencje dalekosiężne. To, że nawet on, że nawet jeżeli odsiedzi swój wyrok, co nie znaczy, że to piętno z niego zostanie zdjęte. Bardzo często właśnie to piętno pozostaje na zawsze, że no siedział właśnie, no to tak właśnie trzeba się wobec tego człowieka jakoś z dużą rezerwą zachowywać.
Kontakt z Jarosławem utrzymuje już tylko rodzina. W rozmowie z nami Sosnowski przyznał, że na początku odsiadki próbował odebrać sobie życie.
Kiedy to wszystko mówię, chyba dopiero docierało do niego ten cały wyrok, do perspektywy 25 lat pozbawienia wolności. I wtedy chyba mu tam naprawdę coś już w tej głowie strzeliło, że próbował to zrobić, ale nie udało mu się i bardzo dobrze i wytrzymał tyle lat i naprawdę, no nie wiem jak, ale wytrzymał i naprawdę zachował chłodną głowę i mam nadzieję, że to wszystko niedługo się rozwiąże, że opłacało mu się to zrobić i że jeszcze nacieszy się tym życiem, które mu pozostało po wyjściu z więzienia.
Ale to nie jedyna krzywda, jaka spotkała Sosnowskiego, jak sam powtarza, za niewinność.
Ja dziękuję policji, prokuraturze, sądzie w Koninie, że moja mama nie żyje i nigdy się z tym nie pogodzę, bo mama po prostu nie mogła sobie poradzić z tą sytuacją i mama odeszła. Ale to dzięki policjantów, prokuraturze i sądowi moja mama nie żyje. Bo jak ja bym był na wolności, to moja mamusia kochana by żyła. Bo mama by się nie leczyła psychiatrycznie, nie chodziłaby do psychologów, do psychiatrów, nie brałaby leków i mama by żyła. I tylko rozłąka ze mną, to że zabrali ode mnie mnie z domu, bo zabrali. Nie pożegnałem się z mamą w tamtym dniu. Oni się przyczynili do śmierci mojej mamy i tego im nie daruję. Nie, nigdy nie byłem na śmierć, na pogrzebie mojej mamusi, ale dlatego, że nie chciałem jechać, dlatego, że tu są takie procedury, jakie nie inne. Tu jestem skuty, tu jestem dowożony, tu są spluwy, policja. Kościół odpada. Nie mógłbym w kościele nawet zobaczyć przy otwartej tronie mamy. Na cmentarzu mógłbym być tylko przy mamie, jak wszyscy się rozchodzą. Także to by był, myślą państwo, że ktoś by patrzył na dramat mojej mamy, że mamy chowają? Nie, to by było patrzenie na mnie, a nie na pogrzeb mojej mamy, tak?
Jarosław Sosnowski jest więźniem praktycznie od momentu zatrzymania, 21 lat temu, w dniu po dyskotece w klubie Faraon.
Tej nocy z 20 na 21 listopada według prokuratury próbował zgwałcić i zabił Małgorzatę. A wspomnienie tej nocy wciąż do niego wraca.
Bardzo wraca. Codziennie myślę o tej nocy, o tej sytuacji, co mi zrobiono, o tej dyskotece, co mi robili na komendzie, policji w Słupcy. Tego nie da się zapomnieć w ogóle. Nie pamiętam nieraz, co jadłem na przykład wczoraj, ale tamtej historii nigdy nie zapomnę.
To był pierwszy odcinek serialu reportażowego Radia Poznań o włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Zapraszamy na kolejny, w którym powiemy więcej o szczegółach zbrodni.